Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Epidemia i związany z nią kryzys wymusił na elitach europejskich dyskusję na temat przyszłości Europy, jej kształtu, kierunku rozwoju. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, referując główne wątki tej dyskusji. Moim gościem przy telefonie jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, profesor Uniwersytetu w Brewie, wykładowca prestiżowych uniwersytetów, a obecnie europoseł. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i jest bardzo też aktywnym politykiem w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jest także animatorem Stowarzyszenia Twórcy dla Rzeczypospolitej, które niedawno zorganizowało konferencję online poświęconą właśnie dyskusji nad przyszłością Europy, a pretekstem była taka rozważania projektu preambuły Europejskiej Konstytucji napisanej przez profesora Dawida Engelsa. Panie profesorze, skąd taka idea, aby animować kształt Konstytucji Europejskiej? Europa, jak wiadomo, nie ma konstytucji sensu stricte. Czyżby konserwatyści i republikanie mieli zapędy, aby taka konstytucja powstała?
No, kiedyś miała powstać, jak wszyscy pamiętamy. Konstytucja Europejska, też był wielki spór na temat preambuły. To się nie udało. Konstytucja została odrzucona w referendum przez Francję i Holandię. No i potem powstał z tego, powstał traktat lizboński, który jest pewną namiastką tej konstytucji przeprowadzoną kiedyś przez prezydencję niemiecką, która teraz też właśnie zaczęła swoje rządy w Unii. Skąd ten pomysł? No to jest oczywiście pewien rodzaj prowokacji intelektualnej. To jest związane, czy eksperymentu myślowego, jakby ktoś chciał to określić. To jest związane oczywiście z tym, że mamy jedną taką ogólny plan, wizję Europy, Unii Europejskiej. Jej najbardziej może znanym twórcą jest prezydent Macron, który w wielu swoich przemówieniach mówił, że trzeba iść dalej w stronę właśnie Unii autonomicznej, Unii, który będzie graczem na skalę globalną, ale też oczywiście są inni. No, jest taka grupa, która mówi o Republice Europejskiej i tak dalej. No i z drugiej strony oczywiście są konserwatyści, którzy, tak jak oczywiście pan zauważył, zwykle unikają tego rodzaju dyskusji, bo też najczęściej chcieliby, żeby Unia była tylko dosyć luźną organizacją skupiającą państwa członkowskie, ale oczywiście są krytyczni wobec też jakichś pomysłów przekształcania tego w rodzaj państwa, nadawaniu struktur czy charakteru państwowego. Ale myśmy sobie postawili takie pytanie, no dobrze, ale też jest bardzo dużo obywateli, którzy nie chcą też powrotu i być może ten powrót nagle w ogóle jest nierealny do sytuacji. Mamy konkurujące ze sobą państwa, czy współpracujące państwa narodowe, których tak naprawdę w Europie jest też niewiele, że być może integracja europejska postąpiła tak dalej. Jaką my byśmy sobie wyobrażali współpracę? No, nazwaliśmy to preambułą do przyszłej konstytucji, ale też nie konstytucji Unii Europejskiej, tylko Konfederacji Narodów Europejskich. Jakby się te narody skonfederowały, jakby utworzyły konfederację, to było nasze pytanie, to na jakich podstawach ideowych, co my byśmy powiedzieli, na jakich podstawach miała współpraca odbywać, bo tam przecież w tej preambule nie ma mowy jeszcze o jakim kształcie instytucjonalnym. No i to ten pomysł się też zrodził w jakimś paru głowach, no a potem poprosiliśmy pana profesora Engelsa, Belga mieszkającego w Polsce, historyka, autora znanej książki o Unii Europejskiej krytycznej, żeby zaprojektował taką preambułę do takiej Konfederacji Narodów Europejskich, i on to zrobił, i to jest taka podstawa do tego, żeby na ten temat dyskutować, żeby też odsunąć siebie. To jest jeden motyw, ja teraz jeszcze powiem o innych, ale powiedzmy takie podejrzenie, takie, które często, czy oskarżenie rzucane pod adresem ludzi przywiązanych do swoich kultur narodowych, do swoich państw, tradycjonalistów, konserwatystów, patriotów, że oni tylko patrzą wstecz, że w zasadzie chcieliby rozbić Unię i doprowadzić do stanu, nie wiem, znowu, nigdy takiego stanu nie było, nawet do stanu wojny wszystkich ze wszystkim. Otóż powiedzieliśmy wyraźnie, no nie, chcemy oczywiście współpracować, a gdybyśmy chcieli tę współpracę jakąś zinstytucjonalizowaną, no to trzeba było się zastanowić, jak zinstytucjonalizowaną, gdybyśmy chcieli oprzeć na aksjologii, no to na jakiej aksjologii? A jakby miała wyglądać relacja między państwami narodowymi, a tą nową formą polityczną Europy? No i na to odpowiada ta preambuła, po części przynajmniej.
Tutaj warto też jakby kilka słów przeznaczyć dla sylwetki pana profesora Dawida Engelsa, tak, który przeniósł się z Belgii do Polski, ponieważ uznał, że na Zachodzie no właściwie nie obowiązuje zasada wolności słowa. To dość takie dramatyczna no decyzja, tak, żeby przenieść się do Polski, która właśnie w jego oczach jawi się jako oaza. Zresztą przypominam sobie taką sytuację. Z grudnia zeszłego roku Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej organizowało w Poznaniu panel, w którym brał udział też pan profesor i był tam dyrektor bodajże Instytutu Kształcenia Kadr Politycznych z Paryża, który mówił zauważył jakby podobną rzecz, że właśnie takiej swobody rozmowy w Paryżu już nie ma, a w Poznaniu jest. No jest to dramatyczne, panie profesorze.
Tak. No, ale bardzo też charakterystyczne, że właśnie ja bym się chciał, że tak jak kiedyś Polska była taką oazą wolności, idei wolnościowej na całej Europie, żeby dzisiaj przyjmowaliśmy przecież uchodźców politycznych ze Szkocji na przykład, no, z innych krajów, nawet którzy byli prześladowani i w Polsce zawsze można było ogłosić poglądy. Ten Francuz, o którym pan wspomina w Poznaniu, on powiedział, no, jak to dobrze być w kraju rządzonym właśnie przez konserwatystów, którzy tego rodzaju wolnościowe idee traktują poważnie. No, Polska no, jest takim krajem, dla których wiele osób, bo to nie tylko profesor Engels, ja go poznałem kiedyś właśnie w Belgii, w Brukseli, potem zaproszony został na Kongres Polska Wielki Projekt i potem się spotkał ze mną w Brukseli i powiedział, że chętnie by się wyniósł z Belgii, bo w zasadzie nie ma nadziei na to, żeby sytuacja w jego kraju rozwijała się w sposób, który mu odpowiada i że w zasadzie uważa, że tylko właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej może spokojnie wychowywać swoje dzieci tak, jakby chciał. Bo on przecież przeniósł się do Polski z rodziną, z dwoma synami, którzy teraz chodzą do polskiej szkoły. Bardzo śmiała decyzja, bo dopiero się uczy polskiego. Również małżonka jego się uczy polskiego, nie mieli żadnego powiązania z Polską. To jest taki rzeczywiście wybór ideowy. Ale było parę innych osób, które już mnie pytało, czy widziałbym taką możliwość dla nich przeniesienia się do Polski. Często są ludzie, którzy są ze środowisk akademickich, uniwersyteckich, ale zaangażowanych politycznie, czasami wręcz w jakichś ugrupowaniach politycznych.
No tak, ale jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, to tak na marginesie, ale właśnie no, chciałem zadać takie trochę dramatyczne pytanie. No właśnie, kiedy mowa na przykład o Francji czy Belgii. No Francja, kraj wolności, przypomnę obraz Delacroix, Marianna wiodąca lud na barykady Paryża, pogrąża się w tyranii. Panie profesorze, co się dzieje?
Dzieje się wiele rzeczywiście takich niedobrych procesów. No, ja myślę, że w tej chwili to w ogóle przeżywamy, tak jakby drugi akt tej rewolucji takiej marksizującej, jakiejś neokomunistycznej. To są oczywiście z innymi trochę ideami, ale tak jak podobne są to lata do lat powiedzmy 68-75, tej dekady, którą jeden z publicystów, pisarzy niektórych nazwał czerwoną dekadą. To widzimy w tych ostatnich demonstracjach. To wszystko jedno, czy to się odbywa pod hasłem nawiązującym do innego koloru, do czarnego, nie czerwonego, ale zjawiska są podobne. No i też oczywiście ten obóz lewicowo-liberalny, który rządzi w zasadzie światem zachodnim, no czasami przegrywa wybory, jak też w Stanach Zjednoczonych. No on oczywiście stara się wbrew właśnie tym rzekomym liberalnym zasadom, które wyznaje, no wyznacza coraz ściślejsze granice tej poprawności, a ta rewolucja, te siły rewolucyjne, które pchają tych już trochę zdezorientowanych, zrozpaczonych liberałów w pewnym kierunku, no bezpardonowo w zasadzie niszczą wszystkich swoich przeciwników ideowych, wypijając ich z uniwersytetów, nie wiem, z gazet, mediów. No i ci ludzie, którzy mają takie poczucie, że właśnie na swoich uniwersytetach nie mogą mówić tego, co mówią, no, właśnie przyjeżdżają chętnie do Polski, żeby głosić swoje poglądy. Jak to będzie? Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ja naprawdę uważam, że my powinniśmy sobie uświadomić to, że po pierwsze trochę na czym nasza solidarność europejska polega, że powinniśmy się troszczyć o los tych ludzi na zewnątrz, ale poza tym też, że przecież my też jesteśmy stale pod ogromnym naciskiem zewnętrznym tych sił i my musimy wspierać naszych stronników, sojuszników, ludzi wyznających podobne idee w innych krajach, tak jak we Francji, bo tam oczywiście, tak jak w Belgii, tacy ludzie też patrzą na Polskę.
Znaczy, powiedział pan też w jednym z wywiadów, że jakby też miejscem oddziaływania środowisk właśnie konserwatywnych, republikańskich, polskich, no powinny być, nie wiem, Paryż, Berlin, że powinniśmy być bardziej ofensywni.
Tak, ja tak uważam,
No, no właśnie, ale wobec potęgi na przykład finansowej Niemiec, czy w ogóle jest jakaś szansa na tego typu działania, żeby one były skuteczne?
No mamy, ponieważ po naszej stronie jest słuszność. Oczywiście po naszej stronie są różne słabości, że wiadomo, mamy duży konflikt wewnętrzny, są polskie instytucje, które są ciągle opanowane w zasadzie przez te, które właśnie promują polską kulturę za granicą, w zasadzie przez te środowiska, no takiego establishmentu, no tych, którzy imitatorów, powiedzmy. Oczywiście wiemy, jakie są nasze elity kulturowe, kulturalne, ale państwo polskie, organizacje pozarządowe, prawicowe i tak dalej, powinny robić znacznie więcej. No, problem był jest zawsze taki, że powiedzmy konserwatyści, tak używajmy tego określenia, no są bardziej zawsze lokalni, związani z swoją kulturą, nie tworzą wielkich międzynarodówek, tak jak robią to liberałowie, właśnie lewicowcy, no ci zieloni. I to jest problem, no i problem jest też tak, że u nas przynajmniej konserwatyści, też ugrupowania prawicowe mają taką skłonność do izolacji, do takiego poczucia, że no właśnie, ponieważ w Polsce nie jest tak jeszcze najgorzej, no oczywiście trwa zawsze starcie tych dwóch sił, również nad Wisłą, no ale ostatnio odnosiliśmy zwycięstwa i wydaje się, że nasza kultura ciągle jest jeszcze, podstawowe instytucje są niezagrożone, więc możemy jakby się zająć tym i tylko patrzymy z pewnym politowaniem na to, co się dzieje właśnie we Francji, w Belgii, we Włoszech, w Hiszpanii. A ja mówię, nie, to jest nasza walka również. I jeszcze jest jeden bardzo ważny element, który warto podkreślić, bo rzeczywiście ta nasza preambuła, to paru też moich przyjaciół mówi, no zajdziecie za daleko, ja się zgodzę, że może nie należy nazwać tego preambułą do konstytucji, może jakąś kartą, może ktoś powiedział, no nazwijmy to manifestem. Na to profesor Engels odpowiedział jedną rzecz, no bo my znowu argumentujemy jakby z pozycji naszego w miarę jeszcze zdrowego, a przynajmniej niezdobytego całkowicie przez te siły lewicowo-liberalne, radykalne państwa narodowego Polski. Na to właśnie profesor Engels mówi, ale ja już nie wierzę, że moje państwo mnie obroni. Już w zasadzie to państwo narodowe istnieje. No to rzeczywiście z Belgią tu są poważne problemy. Wielu Francuzów tak uważa, że Francja już ich nie obroni przed tym, czego oni nie chcą, że oni tam są skazani. W związku z tym on mówi, no to zróbmy pewne zapory takie aksjologiczne na poziomie europejskim, brońmy się razem. No stąd jego wezwanie do nas, prawda, do Polski. No dlatego mówi, ja chciałem stworzyć, napisać, żeby to była jednak konstytucja, taka bardzo minimalna, dla tej federacji narodów, wolnych narodów europejskich. też zasada suwerenności byłaby zapisana, żeby no, postawić tamę pewnym, no, jakim na przykład, no, eksperymentom z rodziną, odrzuceniem tradycji europejskiej, to co widzimy, prawda, niszczeniem przeszłości całkowitym, przepisywaniem na nowo całej tradycji. Przecież ja myślę, że jesteśmy na progu tego, żeby powstały jakieś instytucje, które będą teraz na nowo przepisywały, tak jak się poprawia czasami już, nie wiem, przy inscenizacji sztuki teatralne, prawda, żeby miał odpowiedni wydźwięk, czy Wagnera się wystawia tak, żeby było odwrotnie do jego intencji, to za chwilę przecież będzie się poprawiało klasyków literatury, że Homer jest za okrutny, prawda, albo że, no nie wiem, że Racina trzeba...
Znaczy to się dzieje już, panie profesorze, to się dzieje już i to no, bardzo intensywnie, niestety trzeba to...
No na razie to są, wycina się fragmenty, wyrzuca się książki z programów szkolnych, prawda, jak wiemy, no widzimy, niszczy się pomniki, ale to będzie jeszcze...
W pustyni w puszczy na przykład się... trzeba na nowo zinterpretować, tak? W pustyni w puszczy Sienkiewicza.
No tak, ale ja myślę, że oni pójdą dalej, że będą na nowo ją, napiszą tę książkę, wyrzucając tę. Okaże się na przykład, że Staś to był tak naprawdę Kali, prawda? I tak dalej, był czarnym chłopcem, który, no, tak jak dzisiaj w każdym westernie już musi być, prawda, albo kobieta, która właśnie jest kowbojem, prawda, albo ktoś, kto właśnie czarnoskóry, który wbrew w zasadzie, no, trzeba poprawić całą historię, no, to jest taki hipermoralizm, który zawsze się tak samo kończy w historii. I pan zaczął od tej rewolucji francuskiej, prawda, obrazu Delacroix, ale tam wtedy też już zaczął się terror okrucieństwa i w gruncie rzeczy cenzura i wszyscy wiemy,
co znaczy, no wiadomo, że co przenikliwsi konserwatyści, mam to na myśli oczywiście Berka, no zauważyli, że w rewolucji tkwi potężne zniewolenie, potencjalny ładunek rzeczywiście totalitaryzmu. Rzeczywiście to, co pan profesor mówi, no to poważna sprawa. No generalnie Europa jest to poważna sprawa i żeby trochę wypocząć, jako ilustracja głębi naszej zachodniej kultury proponuję wysłuchać pełno kontrapunktów, napięć, ale i piękna, fragmenty pierwszej części trzeciej symfonii Brahmsa. Potęga i dramatyzm. Posłuchajmy. Znaczy, z tego, co mówi pan profesor, mogę wnosić, że kierunek wyznaczony przez obecne elity europejskie zagraża wolności. To dość dramatyczna diagnoza. I też podczas tej konferencji online, o której mówiłem na początku, ona pojawiła się też u profesora Ryszarda Legutki czy u redaktora Wiesława Wilsteina. Brzmi to po prostu pesymistycznie.
No tak, ale...
Znaczy, w pana narracji tego pesymizmu nie ma tak dużo. Jest jakaś, powiedziałbym, no, siła.
Nie, no ja po pierwsze uważam, że mamy dużo zwolenników, nie jest tak, że jesteśmy samotnieni, dużo sojuszników w różnych państwach, takich właśnie profesorów Engelsów, jakby się zebrałoby się parę ładnych chorągwi.
Czyli konserwatywna międzynarodówka jest niezbędna.
No, przynajmniej, prawda, na poziomie europejskim, ale oczywiście współpracująca transatlantycko. Natomiast to tych wolności, no to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, no bo przecież ci nasi przeciwnicy mówią, że to oni występują za wolnością. To jest taka wolność, która, no mówi się, przecież możesz, właśnie o to chodzi, możesz żyć jak chcesz, możesz ożenić się z kim chcesz, prawda, niezależnie od jego płci, możesz, nie wiem, zażywać różnych substancji, jakie chcesz, no, tylko nie wolno ci tego kwestionować, tego porządku, który właśnie nie ma żadnych miar, bo to jest taka wolność, która nie dopuszcza mnie żadnych ideałów, do których dążymy, żadnych zróżnicowań między ludźmi, sposobami życia. No, jak się mówi, no, chcesz, nie wiem, się prostytuować, jeżeli to jest twój wybór, to ja teraz szanuję twój wybór, chcesz robić to i to, to dopóki, prawda, prawo ci nie zabrania, no to wszystko jest w gruncie rzeczy dozwolone. No, anything goes. Albo każdy wybór jest dobry, to jest właśnie, to jest też taka filozofia, która w której mówi się każde jakieś, nie wiem, zobowiązanie, które właśnie jest no, ograniczeniem mojej wolności, takie niewybrane, na przykład przynależność do narodu, obowiązki wobec rodziny i tak dalej, że to jest właśnie to zniewolenie, które oni zwalczają. Nawet natura ludzka jest zniewoleniem, prawda? Nawet nasze ciało jest zniewoleniem, bo jak urodziliśmy się mężczyzną, a chcemy być kobietą, a potem znowu chcemy być mężczyzną i tak dalej. Więc to jest oczywiście też spór o to słowo, co należy, bo oni nie lubią wolności słowa, nie lubią wolności, właśnie nie lubią tego wszystkiego, co można wyczytać w myśli filozoficznej, klasycznej i tak dalej. Tego właśnie nie chcą tego słyszeć, bo to jest wszystko przestarzałe w imię tej takiej, no powiedzmy, rozpasanej wolności, której w ogóle też nie ma przyzwoitości. I to samo jest z innymi pojęciami, na przykład jeszcze tylko dodam, różnorodność. Oni mówią, oni są za różnorodnością, ale to jest różnorodność, prawda, odcieni karnacji skóry i tak dalej, karnacji skóry, no to jesteśmy, możemy się różnie ubierać, ale broń Boże, nie możemy być różnymi narodami.
Budowa tożsamości w oparciu o kwestie no, biologiczne, no, to jest po prostu jakaś forma no, koszmarnej ideologii, to jest jakby jasne. Powrót zmodyfikowanego marksizmu. Zresztą świetnie na ten temat pisała bodajże pani Chantal Delsol, tak? Pisząc o nowym totalitaryzmie.
Brońcowicza w swojej ostatniej książce Bunt i afirmacja, bardzo wybitnej książce, to wszystkim polecam. No ale to jest jakby takie, no właśnie, że ta wolność jest, to zresztą wszystko było, no bo możemy to powiedzmy znaleźć u Sartra kiedyś właśnie, to też polega na tym, że tamta druga strona nie ma żadnych nowych idei, to jest tylko jakby ma dzisiaj środki realizacji zarówno techniczne, technologiczne, jak i polityczne, żeby to zrealizować, czego kiedyś nie zrealizowała. Tak? Może rzeczywiście znieść rodzinę, może właśnie dokonać takiego tego, prawda, że wolność właśnie jest taką wolnością nieograniczoną. I wydawałoby się, że z doświadczenia komunizmu wyciągnęliśmy jedną konkluzję, taką ogólną. To o tym pisano zresztą w latach 90., prawda, że odrzucamy wszelki taki radykalny konstruktywizm społeczny. Dzisiaj o tym się mówi, prawda, nieustannie. Możemy wytwarzać dowolnie swoją tożsamość. No ja ostatnio, nawet wczoraj negocjowałem z pewnym kolegą z Parlamentu Europejskiego, który jest w parlamencie jest mężczyzną, ale oprócz tego jest tak zwaną drag queen w swoim kraju. I miał już pewną aferę, w której no, był w tym przebraniu kobiecym i twierdzi, że on nie odpowiada jako mężczyzna za to, co robi jego ego jako kobieta. To było związane z skandalem, trochę podejrzenie o korupcję i tak dalej.
Oczywiście no, krytykować nie wolno, bo to jest dyskryminacja.
No nie, bo to
język nienawiści natychmiast, tak.
To są dwie różne osoby. On nie odpowiada za to, co robi w swoim innym kobiecym wcieleniu i tak dalej. No kiedyś to byłoby klasyczny przykład rozwojenia jaźni, prawda? Hitchcock by mógł nakręcić jakiś swój horror. No dzisiaj to te argumenty, no tak, to nawet trzeba traktować z jakimś szacunkiem. No, jest wiele przykładów, o których byśmy mogli porozmawiać. I oczywiście jest wiele osób, które mówią, no to wszystko idzie za daleko, prawda? Z tolerancji robi zasady tolerancyjne i na wszyscy chcieli. Bardzo dużo ludzi uważa, no tak, no jest oczywiste, no musimy jakoś tam szanować się nawzajem mimo odmienności sposobu życia i innych rzeczy. Musimy szanować wybory. No ale te wybory potem, no właśnie, prowadzą do tak jakichś konsekwencji, że no, jest takie poczucie, że to idzie za daleko, ale ja bym jeszcze wrócił do tego wątku. To naprawdę to też nie jest tak, że teraz mówimy o pewnych tendencjach skrajnych, które oczywiście one wyrażają też pewną ogólną tendencję kulturową dziś. No, tamta rewolucja lat 60., 70. załamała się wtedy dzięki Polsce, no bo też powiedzmy, dzięki ruchowi Solidarności, najpierw prawda, opozycji. Też w Czechosłowacji, na Węgrzech, gdzie zaczęto krytykować te idee lewicowe, marksistowskie, marksizujące. Ilu ja znałem nawróconych na inną wiarę marksistów, nie wiem, maoistów, trockistów, którzy pod wpływem tego, co się działo w Polsce, ten trocki czy maoizm porzucili i stali się demokratami w miarę konserwatywnymi, w miarę rozsądnymi. Myśmy to powstrzymali na 30 lat. 30 lat świat był pod wrażeniem kompromitacji lewicy, kompromitacji tych idei, kompromitacji takiego właśnie konstruktywizmu biologiczno-społecznego, a teraz to już minęło i jesteśmy jakby w następnej fazie tej walki. Ja mam znowu nadzieję, że to znowu z dużym działem Polski uda się powstrzymać te tendencje, bo przecież wielu przyzwoitych, normalnych, sympatycznych, rozsądnych i mądrych ludzi również, nie wiem, w Belgii, we Francji, w Hiszpanii. Trzeba ich tylko zebrać.
Czyli jakby tutaj wierzy pan profesor w sojusz ludzi zdrowego rozsądku przede wszystkim, bo wydaje się, że postawa konserwatywna wobec tych wszystkich progresywnych tendencji, no to jest nic innego jak przejaw zdrowego rozsądku. Ale wracając jeszcze do konferencji, uderzył mnie głos pana europosła Saryusza Wolskiego, no, który pokazał takie operandi, że uznał, że Europa została uprowadzona właśnie przez te środowiska liberalne i że trzeba Unię zatrzymać, cofnąć i przekierować na właściwy tor, tak? To uprowadzenie Europy, no ale właśnie, żeby wróciła do chadeckich korzeni, ale czy to jest możliwe? Czy to nie jest to zamierzenie utopijne?
No, to był jeden z wątków naszej zresztą bardzo ciekawej dyskusji. No, i jak wiemy, no, w środowiskach właśnie takich krytycznych wobec Unii, no, bardzo często powstaje się postulat, prawda? Wróćmy do Schumana, wróćmy do początku, coś się stało niedobrego, możemy to poprawić. No, ja trochę tak też prowokacyjnie powiedziałem w tej dyskusji, że to trochę brzmi tak, jak kiedyś mówiono o socjalizmie, że socjalizm tak, wypaczenia nie. To jest oczywiście też taka kwestia strategii. No, ja się też zgadzam, my działamy dwutorowo i tu w Unii będzie się toczyła dyskusja nad zmianami instytucjonalnymi, no i my będziemy oczywiście też brali w tym udział. Ale można to odwrócić, można powiedzieć, nie da się tego tak poprawić, tak, bo to już poszło za daleko, nie da się cofnąć tej integracji, bo ona poszła za daleko. Teraz widzimy w związku z planem odbudowy, że wszyscy chcą tych pieniędzy, no, że to jest następny krok, prawda, do jeszcze dalszej integracji. Czyli jaki rząd powie, że nie weźmie.
Unia fiskalna, tak? Znaczy ten,
Unia fiskalna.
Tutaj jawi się jako coś niebezpiecznego, nie?
No, że po pierwsze własne dochody Unii, ale większa kontrola komisji nad, przecież te fundusze będą odpowiednio kontrolowane i tak dalej, więc to jest oczywiście krok w wzmocnieniu instytucji unijnych, na porównanie i w ogóle też poluzowanie pomocy publicznej, ale no, jest wiele aspektów, o których można by mówić, ale żaden rząd, żadnego kraju, niezależnie od koloru politycznego, nie powie nie wezmę tego. No ale to będzie oczywiście szło w pewnym kierunku, no, pewnych rzeczy. No widzimy na przykładzie Brexitu, jak trudno jest więzi, które zostały tak silnie już zawiązane, ekonomiczne, polityczne, jak trudno jest zerwać, tak? Albo też jak trudno jest je poprawić, no bo pewne siły pchają. Więc w pewnym kierunku. No ale oczywiście należy to robić. No ale drugie, no być może, nie wiem, być może należy zacząć od początku właśnie. Należy uznać, że nie da się poprawić, tylko kryzys musi nastąpić. A ja jestem pewny, że to nie jest tak, że mamy albo Unię taką, jaką teraz jest teraz, albo mamy wolne narodów europejskich. Nie, będą ze sobą te narody współpracować. Więc może można pomyśleć o innej formie współpracy, opartej na innych zasadach. Może warto właśnie zresetować całość. No to tak bym... I to brzmi oczywiście zupełnie fantastycznie i nierealistycznie, a być może to jest bardziej realistyczne niż pomyślenie, że moglibyśmy teraz zmienić mentalność 35 tysięcy urzędników pracujących pracujących w Komisji
tak,
Europejskiej.
Tak, jeżeli jest ich 35 tysięcy, to muszą wytwarzać swoją ideologię własną. To jest jakby jasne.
Tak, tak. Ale to jest jakby, prawda, ale to jest jakby jeden wątek, który my powinniśmy toczyć, prawda, debatę, i po to zresztą, no jakby opublikowaliśmy ten tekst i prowadzimy te online dyskusje. Spór o metody, jak postępować, jak zrobić, żeby było lepiej, jak bronić tych wartości, które są dla nas ważne, jak zmienić kształt instytucjonalny, czy to jest możliwe. Ale drugie to jest jeszcze o tym, jeszcze wrócę do tego projektu, bo tak zawsze jest na ogólnie, prawda? Zawsze po stronie prawicowej też jest, oprócz tego wątku powrotu do Schumana, jest zawsze, no ale żeby to był tylko wolny rynek, żeby to była taka organizacja właśnie bardzo luźna, po co te instytucje, które nas, ona powinna być, ta organizacja, też neutralna w stosunku, no i to państwa powinny decydować i tak dalej. No my też tak mówimy, no bo zdajmy sobie sprawę, że w tej Unii, no to gdyby nie była, byśmy już powiedzieli, no Unia ma prawo narzucać, ale ona de facto nam narzuca pewien wzór kulturowy, prawda? Mimo że to nie jest zapisane w traktatach, ale powołując się na artykuł 2, mówi się, no wartości europejskie to są to na przykład musicie zmienić skład, musicie się przyjąć, prawda? Albo musicie, nie możecie przecież nie być tolerancyjni, albo no i tak dalej, więc de facto nam narzuca. Na to trzeba odpowiedzieć innym projektem, ideą.
Tak, proponuję na zakończenie, panie profesorze, zawsze wracajmy do początków wartości europejskich, czyli do piękna, prawdy i dobra. Czyli na zakończenie pierwsza część 4. Symfonii Brahmsa, elegijna i dostojna. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, socjolog, aktywny, konserwatywno-republikański polityk w Parlamencie Europejskim.
Dziękuję.
Kierunek Europa.